ponad oceanami. Magazyn publicystyczno-informacyjny na antenie Radia Wnet w Polsce i Radia Deon w Stanach Zjednoczonych. Ponad oceanami. Nasi korespondenci po dwóch stronach świata informują i analizują aktualne wydarzenia. Ponad oceanami. W każdy czwartek o 15.30 w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Białymstoku. A o 8.30 rano w Chicago w stanie Illinois, Michigan, Indiana, Wisconsin. Na 1080 AM. Ponad oceanami. Oraz na Florydzie w Tempe, Sarasocie i Clearwater Beach. Na 103.9 FM oraz 15.20 AM. Ponad oceanami.
I tak, drodzy Państwo, jak zawsze o godzinie 15.30, ale czasu polskiego, to warto podkreślić, w audycji Ponad Oceanami witamy się z Państwem. Z tej strony oceanów Jaśmina Nowak, a po drugiej stronie czeka już Sławomir Budzik.
Dzień dobry, Jaśmino, witam Państwa, witam wszystkich rodaków w Polsce, we wszystkich miastach, gdzie dociera sygnał naziemny, oczywiście Radia Wnet, a w internecie wiemy, bo widzimy, słuchają nas rodacy dosłownie po dwóch stronach oceanu. W Stanach Zjednoczonych bardzo wiele rzeczy dzieje się. Ja Państwu powiem, że prezydent Joe Biden wreszcie udał się na Hawaje. To jest gigantyczna tragedia, jedna z największych. Każdy boi się mówić o tym, że zginęło tam tyle ludzi, bo wciąż oficjalnie mówimy o tym, że są zaginione, są wciąż poszukiwane. Wielka tragedia, o tej tragedii powiemy, ale będzie także o polityce. Dlatego, że za nami pierwsze z trzech starć, jeśli idzie o partię republikańską i debatę telewizyjną. Republikanie ścierają się. Zabrakło wprawdzie Donalda Trumpa, niektórzy mówią, że i dobrze, a my powiemy, jak wypadł Ron DeSantis, gubernator Florydy, czy zaskoczył i zabłysnął, czy nie. O tym Ewa Jeneralczuk, prosto z Florydy. Natomiast połączymy się z Kanadą. Nasza reporterka Iza Lech mówić będzie o tym, że doszło do starcia między Trudeau a szefem Facebooka. Powiemy, o co poszło w tym zamieszaniu i także o tym, że studenci z pewnością nie czytają wiadomości z Kanady, bo przyjeżdżają tutaj studiować, się przyjeżdżają na łeb na szyję, a miejsc nie ma do zamieszkania. Będzie także o rankingu, które miasta, miasteczka są najlepsze w Kanadzie. I powiem Państwu szczerze, że wygrało miasteczko, które jest przedzielone ulicą. O co chodzi w tym rozdzieleniu, powie Iza Lech, a ojciec Paweł Kosiński o tym, że kolejny stan, to już 14, jak dobrze liczę, dołącza do stanów, które zakazują zabiegów zmiany płci dla osób nieletnich. Dorośli niech robią sobie co chcą, ale dzieci trzeba chronić. W kolejce, jeśli idzie o grono tych stanów, już 7 kolejnych, które chcą także zakazać zmiany płci, czy w ogóle ingerencji w płci. I o tym wszystkim mówić będziemy na pewno w relacjach tu z naszej strony, ze studia Radia Deon Chicago, ale także z pozostałych naszych lokalizacji. Jaśmino, a zatem zaczynajmy nasze kolejne wydanie magazynu Ponad Oceanami.
Dokładnie tak. Ja tylko przypomnę Państwu, że to jest jedyna taka audycja, w której zaglądamy do różnych części świata. Błyskawicznie lotem przenosimy się i do Stanów Zjednoczonych, i zaglądamy też na Bliski Wschód. Takich tematów dzisiaj nie zabraknie. Między innymi informacja z Libanu. Tam rozbił się wojskowy helikopter. Dwóch członków załogi nie żyje. O tym opowiemy w drugiej części audycji Ponad Oceanami. Ale pojawi się jak zawsze Iza Smolarek i Aleks Sławiński. Tutaj najciekawsze wybrane informacje z wyspy, z Wielkiej Brytanii. To studio Londyn. Pojawi się Zbyszek Dąbrowski, który opowie o wyborach prezydenckich w Gwatemali. Pojawi się także akcent ukraiński i tutaj w duecie, bo i Artur Żak, i Dmytro Antoniuk. To wszystko przed nami w audycji Ponad Oceanami, a już teraz wędrujemy prosto do Ewy Jeneralczuk.
Ponad Oceanami.
Witam cię serdecznie, Jaśmino, i wszystkich słuchaczy magazynu z bardzo gorącej i słonecznej Florydy. Mieszkańcy Florydy z czujnością przyglądali się republikańskiej debacie. 8 kandydatów zmierzyło się w środę w pierwszej debacie republikańskiej, takiej prewyborczej, w wyścigu prezydenckim w 2024 roku w Milwaukee. Wśród nich też był gubernator Ron DeSantis. Nasz kraj chyli się ku upadkowi, powiedział DeSantis w swoim oświadczeniu otwierającym. Ten upadek nie jest nieunikniony. Musimy odesłać Joe Bidena z powrotem do jego piwnicy, żartował, i odwrócić amerykański upadek. Ta debata była krytycznym testem dla gubernatora Rona DeSantisa, który od dawna jest postrzegany jako główny rywal Trumpa. Jego kampania przeszła kilka zmian kadrowych w ostatnich miesiącach i próbuje odzyskać pozycję w sondażach. Wygląda jednak na to, że DeSantis nie odniósł znaczącej przewagi podczas tej debaty i nie chodzi o to, że gubernator popełnił jakieś oczywiste gafy, ale nie miał też żadnych wspaniałych momentów, a co ważniejsze, w żadnym momencie nie narzucał się debacie. To duży problem, ponieważ cała jego kampania opiera się na byciu jedyną alternatywą dla Trumpa. Podczas debaty DeSantis podkreślił m.in. zawieszenie dwóch prokuratorów stanowych, twierdząc, że zagrażają swoim społecznościom i mówiąc, zamierzamy ścigać wszystkich tych ludzi. Omawiając aborcję, DeSantis pominął kwestię, czy podpisze ogólnokrajowy zakaz jako prezydent, pomimo już podpisanego 6-tygodniowego zakazu na Florydzie. Tymczasem DeSantis nadal przedstawia politykę imigracyjną, którą prowadziłby, gdyby został wybrany na prezydenta Stanów Zjednoczonych, wymieniając dwa nowe kraje jako ilustrujące przykłady. Ron DeSantis wyróżnia imigrantów z Polski i Brazylii jako nie mających prawa do przyjazdu do Stanów Zjednoczonych. Ten komentarz jest swego rodzaju strzelenie sobie w stopy przez DeSantisa i zdecydowanie odbierze mu głosy Polonii. Sposób, w jaki postrzegam migrację, jest taki, że jeśli jesteś w Polsce, Brazylii lub gdziekolwiek, nie masz prawa przyjechać do tego kraju. Będziemy mieli system bardziej podobny do Kanady lub Australii. Koncentruje się na umiejętnościach, a nie na takich rzeczach jak migracja łańcuchowa, powiedział DeSantis. Gubernator powiedział, że ma problemy z wielopokoleniowymi rodzinami sprowadzanymi pod przykrywką legalnej imigracji. I na koniec o tym, że stanowa edukacja, Rada Edukacji przyjęła w środę nową zasadę, która sprawia, że korzystanie z toalety, która nie jest zgodna z płcią przy urodzeniu, jest przestępstwem na kampusach uniwersyteckich. Zgodnie z nową zasadą, drugie wykroczenie jest przestępstwem podlegającym wykroczeniu dla wykładowców i pracowników uczelni. Tymczasem pierwsze wykroczenie grozi karami takimi jak pisemna nagana lub zawieszenie bez wynagrodzenia. Nowa zasada pojawia się potem, jak gubernator DeSantis w maju podpisał i zatwierdził ustawodawcy segregujące łazienki i przebieralnie na terenie należącym do rządu. Studenci mogą również spotkać się z surowymi konsekwencjami w ramach przyjętego przepisu. Stanowa Rada Edukacji zaleca jednak uczelniom ustanowienie własnych kar dla studentów naruszających prawo. Zasada łazienki dotyczy również obiektów mieszkalnych na terenie kampusu, takich jak właśnie pokoje w akademiku. Nowe orzeczenie dotyczy tylko państwowego systemu szkolnictwa wyższego, który obejmuje 28 instytucji i około 650 tysięcy studentów. Dla magazynu Ponad Oceanami, Ewa Jeneralczuk, Radio Deon, Floryda.
Bardzo serdecznie dziękuję. To Ewa Jeneralczuk prosto z Florydy, a teraz, drodzy Państwo, wędrujemy na Ukrainę. To debiut w audycji Ponad Oceanami. Tam czeka już Artur Żak.
Ponad Oceanami.
Dzień dobry, Jaśmino, kłaniam się nisko.
Dzień dobry, Arturze.
I tutaj od razu Cię poprawi, nie debiut, bo chyba ze dwa albo nawet trzy razy brałem udział w Waszej cudownej audycji, ale może zaczniemy, żeby nie przedłużać. Na Ukrainie jest dzisiaj Dzień Niepodległości Ukrainy i o tym bym chciał opowiadać. Niestety jednak jedna rzecz z przestrzeni informacyjnej Ukrainy i myślę, że całego świata nie da się wyciąć, a mówię tutaj o tym, że rozbił się wczoraj samolot Prigożyna. Wczoraj samolot należący do korporacji Prigożyna Embraer Legacy 6 leciał z Moskwy do Petersburga, lecz rozbił się w pobliżu wsi Kurzenki, no, w obwodzie Twerskim. To jest 50 kilometrów od słynnej rezydencji Putina nad jeziorem Wałdaj. Od razu Agencja Federalna Transportu Lotniczego poinformowała, dosyć szybko potwierdziła, nawet bym rzekł, bardzo szybko potwierdziła, że na pokładzie był Prigożyn razem między innymi ze swoimi dowódcami. To zaskoczyło część obserwatorów, a to dlatego, że Federalna Agencja Transportu Lotniczego Federacji Rosyjskiej potwierdza za wypadki czasami po kilku godzinach, a czasami nawet po kilku dniach. Potwierdzono, że na liście oprócz Prigożyna był także Utkin Wellwagner, to jest ten główny dowódca armii Prigożyna, ten słynny nazista z tatuażami, ze swastykami i oznaczeniami SS na ciele. Od razu Rada Dowódców Wagnera wydała informację o tym, że wdrążono algorytmy na przypadek śmierci dowództwa właśnie Wagnera. Do tego momentu nie mamy żadnych informacji. Oni twierdzą, że stosowną informację w najbliższych dniach upublicznią. Na terenie całej Rosji tworzone są memoriały na cześć właśnie Prigożyna i Utkina, przede wszystkim w Petersburgu pod głównym biurowcem, pod siedzibą ludzie przynoszą kwiaty i lampiony. Propaganda rosyjska automatycznie oskarżyła o to wydarzenie Ukrainę. Później stwierdzono jednak, że Ukraina nie byłaby w stanie sama dokonać tego typu zamachu i na pewno to jest albo MI6, albo CIA razem właśnie z Ukraińcami dokonało tego zamachu. Niemniej jednak obserwatorzy, ci, którzy widzieli, jak spada ten samolot, twierdzą, że widzieli dwie smugi kondensacyjne, które są bardzo charakterystyczne do pocisków rakietowych. Także było słyszano dwa wybuchy i oderwało się skrzydło po pierwszym takim wybuchu. Plus do tego pierwsze zdjęcia wraku samolotu pokazały, że między innymi na tym skrzydle i na części czy innych częściach samolotu jest dużo uszkodzeń, które są charakterystyczne właśnie do tych elementów rażących rakiety przeciwlotniczej. Dodatkowo taki bardzo blisko powiązany z lotnictwem rosyjskim bloger Fighter Bomber opublikował tylko przypomnienie, że dokładnie 2 miesiące wcześniej w ramach tego nieudanego albo niedokończonego puczu Prigożyna zostały zestrzelone wojskowe przez siły Prigożyna wojskowe samoloty lotnicze. Automatycznie w Afryce firma Reduta, to jest firma wojskowa Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej, zaczęła przyjmować sukcesem kontrakty, które wcześniej należały do Wagnera. Dodatkowo białoruski Hajun informuje, że ten duży obóz w Osipowiczach zmniejszył się o 2000 osób, a dokładnie rozebrano 101 namiotów z 273. No i może właśnie dlatego Aleksander Łukaszenko złożył życzenia dzisiaj braterskiemu narodowi ukraińskiemu z okazji Dnia Niepodległości. Tak jak powiedziałem, chciałbym mówić o niepodległości i uroczystościach. Niemniej jednak to jest jedna z najważniejszych informacji w przestrzeni informacyjnej Ukrainy. Jaśmino?
To prawda i informacja, która zapewne będzie jeszcze komentowana i w polskich i w światowych mediach przez najbliższe dni, a być może i tygodnie, to Artur Żak. Bardzo serdecznie dziękuję, a my teraz, drodzy Państwo, już ponownie wracamy do Stanów Zjednoczonych. Tam czeka już współgospodarz audycji Ponad Oceanami z Radia Deon, Sławomir Bucik.
Ponad Oceanami. Floryda. Sławomir Bucik.
Jaśmino, my żyjemy rzeczywiście tym, o czym mówiła Ewa Jeneralczuk, czyli prawyborami. Mówimy i komentujemy, tym bardziej, że zabrakło w Milwaukee, w stanie Wisconsin, byłego prezydenta Donalda Trumpa. Ten akurat rozmawiał z bardzo konserwatywnym komentatorem i dziennikarzem Carsonem, Tuckerem Carsonem na Twitterze. Gigantyczna oglądalność, równoległa można powiedzieć, 1:1, jeśli idzie o Donalda Trumpa. Natomiast to, co jest ważne, prezydent urzędujący Joe Biden wreszcie pojawił się na Hawajach. To jest wielka tragedia, którą żyje cały kraj. Czegoś podobnego nigdy Ameryka nie przeżywała. Prezydent zapewnił, że rząd federalny pomoże wyspie Maui, jednej z kilku na Hawajach, tak długo, jak będzie to konieczne, w odbudowie. A mieszkańcy wyspy będą kontrolować sposób odbudowy tych wielkich zniszczeń. Zniszczenia są nieprawdopodobne. Już nie tylko lokalne służby, nie tylko federalne, ale także FBI wzięło się do pracy. Urzędnicy teraz podają listę osób, które na pewno zginęły. To 850 do 1100. Nikt nie jest odważny, aby mówić, że te osoby nie żyją. Mówimy oficjalnie, że te osoby po prostu są zaginione. Natomiast już za chwilę po tym, jak dojdzie do identyfikacji tych ofiar, może się okazać, że to jest gigantyczna tragedia, wielka tragedia, jaką teraz Stany Zjednoczone przeżywają. Tak więc Hawaje to jest coś niesamowitego, jeśli idzie o skalę zniszczeń i skalę tragedii. To Hawaje, natomiast w Stanach Zjednoczonych również mobilizują się środowiska konserwatywne, które kochają wartości biblijne. Powstał projekt 3 lata temu, nazywa się Public SQ. To jest projekt, platforma internetowa, która zbiera wszystkie firmy, które są pro-life, pro-rodzinne i są generalnie za życiem i również kochają, można powiedzieć, wartości biblijne. W oparciu o te wartości łatwiej robi się biznes. Dlatego ta firma, ten startup, ma już prawie 1,5 miliona konsumentów. Ludzie ze sobą wymieniają się produktami i jest, można powiedzieć, początkiem alternatywy dla takich gigantów jak chociażby Amazon. Tu lepiej poznaje się, tu lepiej rzeczywiście rozwija się biznesy, bo przecież, jak mówi założyciel tej właśnie firmy, Michael Seifert, lepiej dać zarobić tym, którzy nie są za aborcją, a są przeciwko aborcji. Tak więc jesteśmy razem. Od najważniejszych spraw przechodzimy do mniej ważnych. Otóż w Stanach Zjednoczonych sprzedano najdroższy dom za 139 milionów. Ten dom piękny, cudowny, Cooper Beach Farm, 50 akrów działki, dosłownie jak pałac, jak zamek, mieści się na przedmieściach Nowego Jorku. Sprzedano go za 139 milionów, ma 8 sypialni, 8 łazienek. Jak chcecie zobaczyć, jak domy wyglądają w Ameryce, warto wejść na nasz portal informacyjny deone24.com. Tam w zakładce News USA, między innymi o jednym z najdroższych domów Ameryki. Tak więc warto zobaczyć Cooper Beach Farm i specjalnie dla magazynu Ponad Oceanami ze studia Radia Deon Chicago, Sławomir Budzik, Radio Deon.
Bardzo serdecznie dziękuję za jak zawsze ciekawe informacje, a teraz, drodzy Państwo, usłyszymy już głos Dmytra Antoniuka.
Ponad oceanem.
Fajne wiadomości. Wczoraj, w Dzień Flagi Ukraińskiej, dowiedzieliśmy się o tym, że być może Jewgeni Prygorzyn jest, już nie żyje i jego samolot został zastrzelony. A dzisiaj od samego rana dostaliśmy wiadomość o tym, że desant ukraiński wysadził się na Krymie, na Półwyspu Krymskim. Po prostu niesamowita wiadomość i zapowiadana zresztą przez dowódcy Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, Kiryla Budanowa, który powiedział kilka dni przed tym, że na Dzień Niepodległości będzie coś ciekawego. No i więc dzisiaj w zachodnim Krymie, tam gdzie jest taka miejscowość jak Olejniwka i obok niej baza wojskowa okupantów rosyjskich Majak, wysadził się ukraiński desant. Według rzecznika wywiadu ukraińskiego Jusowa, w ten wywiad te żołnierze ukraińskie zniszczyli 4 morskie kuterzy rosyjskie i około 30 okupantów. Nasi żołnierze nie poniosli żadnych strat według Jusowa. No po prostu niesamowity sukces, jeżeli tak naprawdę się stało, a już jest nagranie w internecie, gdzie widać, że nasi żołnierze w nocy mają flagę ukraińską tam na Krymie, także to po prostu jest naprawdę wielkim naszym sukcesem. I co ważne, że Służba Bezpieczeństwa Ukrainy mówi o tym, że to nie jest jeszcze koniec, że ta specjalna już w ukraińskiej wersji specjalna operacja wojskowa trwa i ona nie będzie ograniczona jednym albo 2 dniami. Specjalnie dla magazynu Ponad Oceanami Dmytro Antoniuk ze Studio Kijów.
Bardzo serdecznie dziękuję. To Dmytro Antoniuk i jak zawsze informacje prosto z Kijowa. A ja teraz, drodzy Państwo, spoglądam na zegarek. 15.50 za kilka sekund czasu polskiego. To jest audycja Ponad Oceanami. To teraz na momencik zajrzymy na Bliski Wschód. Mówiliśmy o katastrofie samolotu. Jeszcze niewiele szczegółów więcej możemy podać, ale na pewno będą one podane przez Kazimierza Gajowego, czyli gospodarza studia Bejrut. I zachęcamy, aby słuchali Państwo właśnie także tego programu. Natomiast ważna informacja. Pogarsza się sytuacja chrześcijan. Sytuacja libańskich chrześcijan jest obecnie bardzo zła, zwłaszcza, że Hezbollah ustanowił kontrolę nad libańskim rządem we wszystkich jego sektorach. Tak mówił w wywiadzie dla programu TVP1 Ibrahim Murat. To jest bardzo ciekawe, bo faktycznie Liban tak naprawdę od lat był jednym z tych miejsc na mapie świata arabskiego, gdzie chrześcijanie i właśnie muzułmanie naprawdę jakoś w taki sprawny, dobry sposób potrafili ze sobą kooperować, potrafili żyć na jednej przestrzeni. Obecnie informacja o tym, że ta sytuacja się pogarsza, to jest informacja, którą na pewno trzeba śledzić. Kiedy myślimy o Libanie właśnie i o chrześcijanach, którzy tam mieszkają, to myślimy oczywiście o świętym Szarbelu, myślimy o ogromnym kulcie też papieża Polaka, który w tym kraju spędził kilka tygodni. Faktycznie święty Jan Paweł II odwiedzał Liban w latach 90. I traktował jako takie miejsce specjalne, w którym pomaga się chrześcijanom, którzy często byli tam jednak właśnie w stanie wojny. I to też widać. Ja kiedy zwiedzałam Liban, to naprawdę na każdym kroku te elementy chrześcijaństwa się tam pojawiały i ten ogromny właśnie kult świętego Jana Pawła II, bo na rondach bardzo często gdzieś takie figurki też Jana Pawła II wplecione w przestrzeń miejską, kiedy po prostu się spacerowało, czy szło na zakupy, naprawdę je bardzo było widać. To takie informacje z Libanu, ale faktycznie to teraz państwo pogrążone i w kryzysie ekonomicznym, w ogromnym kryzysie gospodarczym, kryzysie politycznym i na pewno to też przekłada się na ogromne niepokoje społeczne. Takie to informacje prosto z Libanu, a teraz drodzy Państwo, czas już na studio Londyn. Tam czeka już Iza Smolarek i Aleks Sławiński.
Witamy wszystkich słuchaczy po obu stronach oceanu. Witamy Jaśminu, witamy Sławku. U nas jak zwykle pogoda w kratkę, ale też w kratkę wiele wiadomości.
Oj tak, dzieje się bardzo wiele i to na całych wyspach. Zacznijmy od Belfastu, zacznijmy właśnie od Ulsteru. Okazuje się, że w Belfaście doszło do bardzo poważnej sytuacji. Imam jednego z lokalnych meczetów poinformował media, że obok jego meczetu pojawiły się w nocy flagi ze swastykami, ze znakami SS, z nazistowskimi symbolami. Dowiedział się o tym od rodziców dzieci, które były prowadzone do szkoły wakacyjnej. Jak sprawa się będzie rozwiązywać, o tym dopiero się dowiemy, ponieważ jest to bardzo jeszcze świeża informacja i sprawców nie złapano.
Pielęgniarka, która zamordowała 7 dzieci, usłyszała właśnie wyrok dożywocia. To jest pierwszy wyrok dożywocia przyznany w Anglii od wielu, wielu lat. Historia Lucy Redby odbiła się szerokim echem nie tylko w brytyjskich mediach. Mimo wnikliwego śledztwa i procesów nie są do końca znane motywy działania seryjnej zabójczyni noworodków. Redby, jak przyznają sędzia, lubiła bawić się w Boga, gdy uśmiercała dzieci. Jako pierwsza informowała też kolegów lekarzy o tym, że dzieci nie żyją. W torebce Letby przy jej aresztowaniu w lipcu 2018 roku znaleziono odręcznie zapisane przez nią karteczki samoprzylepne. Na jednej z nich napisała: zabiłam ich celowo, bo nie jestem wystarczająco dobra, aby się nimi opiekować, oraz jestem zła, zrobiłam to. Napisała również: nigdy nie będę miała dzieci, ani nie wyjdę za mąż. Nigdy nie dowiem się, jak to jest mieć rodzinę.
Po tych wszystkich tragicznych informacjach, być może na zakończenie coś z kultury. Z kultury, która na scenie stoi już od ponad 60 lat. Kochani moi drodzy, okazuje się, że po wielu latach milczenia The Rolling Stones chyba będzie anonsowało wydanie swojej 31. studyjnej płyty. Zrobili to w taki trochę zawoalowany i nietypowy sposób. Okazało się, że w The Hackney Gazette umieścili ogłoszenie ogłoszenie szklarzy. W tym ogłoszeniu możecie znaleźć m.in. fragmenty z tytułów ich najbardziej znanych piosenek, co już by sugerowało, że właśnie album jest prawie gotowy. Fani już grzeją sobie swoje kółeczka, szukając właśnie czy i kiedy ogłoszenie wydania najnowszej płyty nastąpi.
No więc co? Keep shipping, keep shipping. Słuchajcie nas, oglądajcie nas, czytajcie nas w net.fm prosto z Londynu i ze Smolarek.
Oraz Alek Sławiński.
Specjalnie dla magazynu Ponad Oceanem.
I to, drodzy Państwo, gospodarze studia Londyn, a teraz już udajemy się w wędrówkę po Ameryce Łacińskiej, Ameryce Południowej, bo po drugiej stronie czeka już gospodarz studia Tres Portres i Republika Latina, czyli Zbyszek Dąbrowski.
Ponad oceanem.
Dzień dobry, mój buenas tardes. My się przeniesiemy w rodzinie do Ameryki Południowej, ale środkowej, a dokładnie do Guatemali, która od niedzieli ma nowego prezydenta, bowiem w drugiej turze wyborów prezydenckich został wybrany Bernardo Arevalo de León. Taki polityczny outsider, co zresztą, proszę Państwa, jest dosyć sporym zaskoczeniem, bowiem dotychczas, nazwijmy to, polityczny establishment raczej nie bardzo chciał dopuszczać do wyborów kandydatów niezgodnych z linią, nazwijmy to linią polityczną, dlatego na przykład też ludność rdzenna, ludność majańska nie mogła wystawić swojej kandydatki, z kolei pozwolono kandydować w wyborach córce byłego prezydenta, byłego dyktatora Gwatemali, pani Surio Rios Sosie. Powracając do samego Bernardo Arevalo. Jest to o tyle ciekawy kandydat, że jego ojciec, Juan José Arevalo Bermejo, również był prezydentem Guatemali w latach 1945-54 i był bardzo dobrze wspominany, dlatego że jego projekty umożliwiły włączenie ludności tubylczą, nazwijmy to, do struktury ludności Gwatemali. Przeprowadził on również reformy dostępu ziemi dla chłopów i utworzenia Instytutu Ubezpieczeń Społecznych. Z kolei sam Bernardo Arevalo jest byłym dyplomatą, również byłym wiceministrem spraw zagranicznych kraju. Jest doktorem socjologii. Jest kandydatem takim lewicowo-progresywnym, który mówi przede wszystkim, że należy Gwatemalę wyciągnąć z bagna korupcji. Jego zdaniem po prostu należy zmienić bieg wydarzeń. Czy to dobrze dla Gwatemali, czy źle? Myślę, że dobrze, że jest taki kandydat, który rzeczywiście chce wziąć ten cały problem korupcji i zgnilizny politycznej, jaki panuje w tym kraju, chce go wziąć za rogi i walczyć z nim. Czy mu się to uda? Zobaczymy. No, być może za kilka miesięcy, a być może za kilka lat.
No, będziemy przyglądać się wyborom także w Gwatemali i wszystkiemu temu, co ważne i co ciekawe, jeżeli chodzi o Amerykę Łacińską, Amerykę Południową. Zbyszek Dąbrowski, gospodarz studia Tres Portres i Republika Latina. A my, drodzy Państwo, na zakończenie audycji Ponad Oceanami łączymy się z Izą Lech.
Ponad Oceanami.
Mam nadzieję, że zastaję wszystkich w dobrym zdrowiu i dobrych nastrojach, bo obie rzeczy są niezwykle ważne. Niestety o dobrych nastrojach nie możemy mówić tutaj w Kanadzie, bo na początku tygodnia premier Justin Trudeau nie szczędził ostrych słów w kierunku Facebooka, a teraz właściwie już Mety, twierdząc, że decyzja firmy o usunięciu wiadomości ze swojej witryny internetowej przedkłada zyski korporacji ponad bezpieczeństwo ludzi. Rząd liberalny i Meta znalazły się tego lata w pewnym impasie, odkąd w życie weszła znana już właściwie na całym świecie ustawa C18, która nakłada na firmy takie jak Facebook, a już i wkrótce Google, obowiązek zawierania umów o podziale przychodów z wydawcami wiadomości. Meta zareagowała na te przepisy w ten sposób, że zabroniła pobierać wiadomości z Facebooka i Instagrama, uniemożliwiła użytkownikom udostępnianie linków do stron internetowych, a ta cała sytuacja dzieje się teraz, kiedy w Kanadzie nadal grasują straszliwe pożary. I właśnie te pożary, szczególnie w Kolumbii Brytyjskiej, w okolicy Kelowny i Yellowknife, tak płoną strasznie te lasy, że te wiadomości nie mogą być przekazywane przez policję czy przez straż pożarną i Facebook był jedynym dostępnym źródłem informacji dla mieszkańców, żeby wiedzieć, co się dzieje o ewakuacjach i wszystkich innych rzeczach. Teraz tego nie mogą wiedzieć. Trudeau powiedział, że decyzja firmy o usunięciu treści informacyjnych jest karygodna. Ale tych wszystkich wiadomości nie są chyba w stanie czytać studenci z innych krajów, którzy chcą studiować w Kanadzie, bo wiedzieliby, że studiowanie nie jest to problemem. Ale znalezienie lokum na czas studiów to już wielki problem. Napływ studentów zagranicznych stale rośnie. Według Immigration, Refugees and Citizenship Bureau w zeszłym roku wydano rekordową liczbę 550 150 zezwoleń na studia dla studentów zagranicznych. To wzrost aż o 75% w porównaniu z zaledwie 5 ostatnimi laty. Eksperci uważają, że obecnie nie ma żadnych ograniczeń co do liczby przyjeżdżających tu uczniów, ani nie ma też wymogu ze strony prowincji, ani rządu federalnego, aby szkoły zapewniały im jakiekolwiek mieszkanie. Jak powiedział minister mieszkalnictwa Kanady, rząd federalny rozważa ograniczenie liczby studentów zagranicznych, aby złagodzić presję na rynku mieszkaniowym. I na tych rozważaniach zapewne się zatrzyma. Kanada rzeczywiście jest dwubiegunowa. Do tego stopnia, że dwa miasta w południowym Ontario, które dzieli tylko ulica, zajęły pierwsze miejsce w rankingu na najbardziej kulturalne i niekulturalne miasta w Kanadzie. Miasteczko Vaughan jest najbardziej niekulturalnym w Kanadzie, ale leżące dosłownie po drugiej stronie ulicy, czyli za miedzą. Miasteczko Markham jest jak najbardziej kulturalne w całym kraju. I masz, babo placek, dla magazynu Ponad Oceanami z absolutnie zielonej Kanady Iza Lech, Radio Deon.
Bardzo serdecznie dziękuję i drodzy Państwo, garść podziękowań. Dziękuję wszystkim korespondentom ze Stanów Zjednoczonych. Dziękuję Sławomirowi Budzikowi za współprowadzenie. Audycję z tej strony oceanu wydał Andrzej Karaś, zrealizował Mikołaj Poruszak. Bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Ja nazywam się Jaśmina Nowak i do usłyszenia już jutro, a za kilka chwil popołudnie w Radiu Wnet.
Ponad oceanami. Nasi korespondenci po dwóch stronach świata informują i analizują aktualne wydarzenia. Ponad oceanami.